O, chwale, halleluja, chwale Pana Jezusa. Jak dobrze się jest pomodlić z wami, być z wami i tutaj uwielbiać i wyznawać Bogu naszą miłość. I rzeczywiście nic Go nie zastąpi. Amen. Czy kiedy się idzie do apteki, to można kupić drogie leki albo można wziąć tańsze zamienniki. Jak idziesz zmienić, nie wiem, jakąś część w samochodzie, to też możesz wziąć oryginał. Albo możesz kupić trochę takie tańsze podróbki. Ale kiedy przychodzisz po zbawienie, możesz wziąć tylko Pana Jezusa. Każda tańsza podróbka nie zadziała. Każda mniejsza rzecz nie będzie działać. I dlatego powiem wam, nie możecie zrobić nic lepszego z waszym życiem, niż uwielbiać Jezusa. Niż nauczyć się każdą myślą, każdą pieśnią, każdym słowem stawać w modlitwie i czcić Go. Wywróciliście się kiedyś na śniegu? Nie myślę, że jest tu ktoś, kto nigdy w zimie się nie wywrócił. Praktycznie chyba nie znam nikogo, kto by mógł powiedzieć, że przez całe życie przeżył i nie wiem, chodził do szkoły, do pracy, no chyba, że żył w Afryce gdzieś całe życie. Ale u nas i nigdy się nie wywrócił. I wiecie, kiedy człowiek idzie sobie i na przykład napada świeżo śniegu, na chodnikach jest jak? Cisko. I weźmie i się tak porządnie wywróci, tak powiem nawet trochę grubo rąbnie sobą o ziemię, o chodnik. To co jest pierwszą myślą? Nie mówcie głośno niektórzy. Czy ktoś kiedyś powiedział, że Eskimosi mają 50 słów na określenie śniegu. Wtedy jeden człowiek odpowiedział, mówi, ja mam dużo więcej, jak rano odśnieżam samochód. Także nie mówcie. Ale wiecie, kiedy człowiek się wywróci, to nie jest tak, że ktoś nas się wywraca i pierwszą myślą, jaką ma w głowie, to jest wzór fizyczny na ten rodzaj poślizgu. W każdym razie, gdybym spotkał nastolatka, który się wywraca i recytuje wzór fizyki na ten rodzaj poślizgu, to bym stwierdził, że potrzebuje pomocy duszpasterskiej i psychologicznej. Ale widzicie, prawda jest taka, że nawet na to, kiedy się wywrócimy na śniegu, jest wzór fizyczny, nie wiem czy wiecie. Na to fizyk potrafi to obliczyć. I ci, którzy na przykład konstruują silniki, pociągi, inne rzeczy, oni potrafią te rzeczy obliczyć. Ponieważ wszelki poślizg jest obliczalny. I podobnie, kiedy w naszym życiu coś zaczyna duchowo nam nie iść, to może w tym czasie właśnie nie zastanawiamy się dokładniej nad definicją tego, ale coś wam powiem. Wiecie, kiedy się człowiek ślizga na śniegu albo kiedy w ogóle coś się ślizga? Wtedy, kiedy jest mała przyczepność do podłoża. I jest to spowodowane, gdzie nie chcę robić teraz wykładów z fizyki tutaj, ale bardzo często właśnie tym, że pomiędzy podłożem a naszym butem coś jest. I jest bardzo mała przyczepność, może to być na przykład woda, i jest bardzo mała przyczepność między tym, na czym stoimy i po czym się poruszamy, a nami samymi. I kiedy między mną i Jezusem jest mała przyczepność, jest mała relacja, to wtedy prawdopodobnie bardzo szybko upadnę. Wtedy prawdopodobnie bardzo szybko, pomimo że stoję, spełnią się na mnie słowa z Biblii, które mówią, bacz, żebyś nie upadł. W liście do Efezjan, znacie to słowo na pamięć, jest takie, my z reguły nie zwracamy uwagi na to słowo, ale na inne, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. I jakby zwracamy uwagę na słowo umarliście i na słowo grzechy, ale jakby nam ucieka to słowo upadki. Upadek jest właśnie powodem tego, że się nie trzymamy. Kiedy się mocno trzymamy, wtedy nie upadamy. Wiecie, chciałbym, byście też, jeśli chodzi o upadek, o poślizg właśnie, o to, że można się w swoim życiu wywrócić albo można w nim ustać, posłuchali, co na ten temat mówi Piotr albo co na ten temat mówi Dawid. Może zacznę od tego drugiego, od Dawida. Co mówi Dawid? Psalmista, on o sobie mówi, co do mnie, co do mnie. Omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje. Dlaczego? W duchowym sensie? Nie dlatego, że był lód, że było ślisko, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Biblia mówi, że grzech oddziela nas od Boga. Kiedy mamy małą przyczepność z Bogiem, łatwiej się wywracamy. Kiedy masz dobrą społeczność z Panem, trwasz w Słowie, to w twoim domu zaczyna panować pokój. W twoim sercu zaczyna panować pokój. W twoim małżeństwie zaczyna panować pokój. W twoich relacjach z dziećmi panuje pokój. Panuje przyczepność do Pana, harmonia, stabilność. Kiedy tracisz przyczepność, wszystko zaczyna się walić, wywracać. Zobaczcie, popatrzcie, posłuchajcie, co to mówi Dawid. Co mówi psalmista? Omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo co? Nie mówi, bo ukradłem coś. Nie zabiłem, nie zrobiłem nie wiadomo czego. Coś się w środku działo, ponieważ duchowe życie to jest życie wewnętrzne. Omal nie potknęły się nogi moje, omal rzeczywiście całe moje życie nie uległo rujnie z powodu problemu wewnątrz mnie. Gdzie jest tak niebezpiecznie? Gdzie jest tak ślisko? Gdy tracimy przyczepność, upadamy. Gdy tracimy przyczepność do Słowa Bożego, upadamy. Wpatrywanie się w Słowo, naśladowanie Jezusa, to jest bezpieczna droga. I powiedziałem, posłuchajmy Dawida i posłuchajmy Piotra. Co Piotr nam mówi? Piotr mówi coś, co jest, myślę, pragnieniem każdego z was, który kocha Jezusa. Jeżeli chcesz, aby twoje życie miało sens i chcesz, żeby Bóg je używał, nie jesteś zadowolony tylko z tego, żeby powiedzieć gdzieś tam kiedyś parę lat temu przeżyłem nawrócenie i to wszystko, ale chcesz, żeby twoje życie miało sens w Bożych rękach. Piotr mówi takie słowa, dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Piotr mówi do nas, nigdy się nie potkniecie. Dawid mówi do nas, omal się nie potknąłem. Omal nie poślizgnęły się kroki moje. Omal nie potknęły się nogi moje. Więc jeden mówi, prawie żem się potknął, a drugi mówi, jeśli będziecie coś robić, nigdy się nie potkniecie. Dawid został wybrany, został powołany i każdy z was ma wybranie, powołanie. Jesteś powołany, jesteś wybrany i kiedy twoje oczy zaczynają patrzeć gdzieś indziej, kiedy zaczynasz żyć zazdrością, to psalmista mówi, uważaj, bo nie jesteś na właściwej drodze. Możesz się wywrócić. Kiedy zadasz pytanie, w jaki sposób ja jako mąż, ojciec, żona, kobieta, chłopak, dziewczyna, pracownik, uczeń, dziecko Boże, uczeń Jezusa, w jaki sposób mogę się nie wywrócić? Dołóż starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Czyli studiując ten werset, po pierwsze musisz sobie dać odpowiedź, czym jest moje powołanie, żeby dalej działać. Jakby ta pierwsza część, swoje wybranie, powołanie i wybranie tutaj mówi, umocnić, jakby to powołanie i wybranie, to wydaje się nam to samo, ale to jest troszkę co innego. Wiecie, trochę użyłbym tutaj wojskowych terminów. Kiedy biorą człowieka do wojska, to go do wojska powołują. Ale kiedy tam mu przydzielają do czegoś zadanie, to go do tego zadania wybierają. Kiedy człowiek się nawraca, jesteśmy powołani, wybrani przez Boga, ale nie jesteśmy powołani i wybrani tylko do tego, żeby nie pójść do piekła. Jesteśmy powołani i wybrani do tego, aby ogłaszać cnoty tego, mówi dokładnie Słowo Boże, tak? Aby ogłaszać charakter, aby ogłaszać dobrą nowinę, aby ogłaszać tego, który nas powołał. Czyniąc to, nie potkniesz się. Zazdroszcząc, potkniesz się. Wiecie, większość z was tutaj dzisiaj zna Słowo Boże i pomimo to właśnie potrzebujemy ciągłego przypominania nam, kim jesteśmy, jak mamy żyć, do kogo należy twoje i moje życie. Jeżeli zobaczysz mnie, że się potknąłem, jeśli ja zobaczę, że się potknąłeś, to w Biblii jest definicja, dlaczego to się stało. Ponieważ rozglądałem się nie za tym, do czego powołał mnie Bóg. Może to, co robiłeś, świat by w ogóle nie powiedział, że to jest złe. Ale Bóg mówi, umacniaj swoje powołanie i wybranie. Możesz to uczynić w ten sposób, że być może wiesz, na przykład siedzisz dzisiaj tutaj, teraz słuchasz i wiesz, że Bóg cię powołał, są wśród was tutaj teraz, przede mną ludzie, których wiem, że Bóg powołał i pracujecie na szkółce. Wiem, że pracujecie jako tłumacze tu dzisiaj siedzą, pracujecie jako muzycy, chórzyści i tak dalej. I w tym powołaniu się umacniajcie. Umacniajcie się, a będziecie w nim coraz mocniejsi i nie będziecie się wycofywać. Są wśród was te starszy, którzy właściwie nie wiecie jeszcze, do czego was Bóg powołał. I wiele razy o tym mówiłem, że Duch Święty jest tym, który rozdziela charyzmaty. Wiecie, według tego świata liczą się talenty, czyli to, do czego człowiek jest utalentowany. Ale według Królestwa Bożego liczą się charyzmaty, czyli obdarowanie Duchem Świętym. I dlatego w Duchu Świętym ten, który nie mógł, nagle może coś robić. Ten, który nie dał rady czegoś zrobić, ma zupełnie przemieniony umysł i może to robić. Dobrze jest, kiedy człowiek ma talenty, pewnie, że to pomaga, ale głównym tym, który nas przysposabia i przygotowuje do tego, byśmy mogli coś robić w Królestwie Bożym, jest Duch Święty. Amen. On obdziela darami, charyzmatami. I być może nie wiesz i próbujesz, albo kiedy ktoś mówi o tym, czujesz się oskarżony, albo próbujesz coś dla siebie znaleźć. Ja bym chciał ci doradzić, zacznij żyć życiem modlitwy, w którym mówisz, Panie, Ty widzisz, że jestem zajęty w pracy, jestem zajęty w domu, jestem zajęty różnymi okolicznościami. W tym wszystkim, proszę Cię, włóż we mnie dar służenia Tobie, umacniania Twojego Królestwa. Ty widzisz, że ja nie przeskoczę tego wszystkiego, nie dam sobie rady z tym, co mnie otacza. Abym mógł Ci służyć i w ten sposób będziecie się umacniać, nie będziecie upadać. Ale to jest ta doskonała droga, o której ja mówię, czasem zapominamy, wszyscy sobie o tym musimy przypominać. Nie tylko, wiecie, nieraz to powtarzam i powtórzę dzisiaj. To nie jest tak, że ja stoję przed wami i wszystkie mądrości zjadłem i stoi przed wami ktoś, kto wszystko wie i mówi, słuchajcie teraz parafianie, ja was tu będę uczył. Nie. Wiele razy mi musiano przypomnieć, musiano mnie umocnić. Tutaj siedzą bracia ze starszostwa, oni wiele razy otoczyli mnie modlitwą. Otoczyli mnie wsparciem, kiedy zdarzało się czasami, że wątpiłem, czy mogę, czy dam rady. Nieraz nie jeden z nich napisał mi maila, SMS-a, albo mnie zwyczajnie wziął i przytulił i pomodlił się o mnie. To nie jest tak, że robimy to na każdym kroku, wiecie, że nasze starszostwo nic innego nie robi, tylko się tulą i modlą. To nie jest tak. Ale to by było śmieszne, ale czasem sobie musimy przypomnieć i tak samo wam Duch Święty chce przypomnieć. Umacniaj się. Bóg cię powołał, umacniaj się w tym. Jeśli od tego odejdziesz, zaczniesz się wywracać, zaczniesz się chwiać. Będziesz jakby nie w tym miejscu, gdzie trzeba. I to jest ta doskonała droga. Teraz pójdę w drugą stronę, skrajność druga. Jaki jest początek upadku? Gdzie jest początek tego, że upadamy? Powiedziałem, upadamy wtedy, gdy między nami a powierzchnią, po której chodzimy, no jest mała przyczepność. Wiecie, kiedyś mojej cioci zdarzyła się taka sytuacja. Ta ciocia już dzisiaj jest trochę starsza, ale kiedy była młodsza, dużo jeździła na nartach. I pojechali w Tatry na narty. I przez 2 tygodnie jeździli na nartach. To przyznacie, że najmniejsza przyczepność, jaka może być, jest na nartach czy na łyżwach, prawda? I nic się im nie stało. I przyjechali do domu i wnosili walizki do domu i wywróciła się przy własnych drzwiach i złamała nogę. I mówi, co za życie, mówi. 2 tygodnie jeździłam po wielkich, skalistych górach na nartach. Nic mi się nie stało. Wywróciłam się, kiedy, mówi, nosiłam walizki i narty do domu. Pomagała wujkowi, mężowi swojemu. Po prostu znosili z samochodu rzeczy. Gdzie jest początek tego? Tu oczywiście mamy śnieg, mamy lód. Ale przechodzę teraz do duchowej rzeczywistości. Jeżeli miałbym się zastanawiać nad początkiem, nad tym, kiedy człowiek pierwszy raz upadł, to gdzie to znajdziemy? W objawieniu? Nie? W pierwszej Mojżeszowej. Wszystko właściwie było dobrze, dopóki człowiek nie upadł. Nie zgrzeszył dokładnie. Dopóki człowiek nie upadł. Tam to znajdziemy. Zobaczcie, bo na przykład Adam i Ewa, popatrzcie, zanim upadli, ich życie było piękne. Mieli spokojne życie. Właściwie cały czas byli na urlopie. Odpoczynek. Radość z relacji z Panem, pewność jutra, zdrowia. Nie wiem dokładnie, czy to tak cały czas byli na tym urlopie. Tak może to być mało teologiczne, ale przyznacie, że nie było tego znoju, tego trudu życia, o tak powiem. My nie mamy takich warunków. Psalmista, którego psalm czytałem, też nie miał. Wiemy, że mamy czasami dobry czas i zapominamy, aby się w tym czasie przygotować, aby się umocnić. Mamy czas odpoczynku, ulgi, jakiegoś spokoju i wtedy zaczynamy czuć się zapewnie. Czytałem kiedyś na temat kierowców i moja córka jest świadkiem, że jej to parę razy powiedziałem, że pierwszy wypadek kierowca najczęściej ma po 3-4 miesiącach od dostania prawa jazdy. Bo to jest pierwszy raz, kiedy nareszcie czuje się pewniej. Bardzo rzadko ktoś dostanie prawo jazdy i zaraz w tym samym miesiącu ma wypadek. Chyba, że jest jakiś taki bardzo troszkę szalony, no. Ale najczęściej pierwszą kraksę się ma wtedy, kiedy człowiek się poczuje pewniej, wyjeżdża z domu i na to nie pomoże nic innego, tylko trzeba być ostrożnym. Żeby nie było, wiecie, tak jak z jedną, nikomu nie ubliżając, tylko to taka anegdota była, blondynką, o której słyszałem, że zbudowała garaż 41 kilometrów od domu. I sąsiad się jej pyta, dlaczego ty zbudowałaś garaż 41 kilometrów od domu? Ona mówi, przeczytałam w gazecie, że najwięcej ludzi ginie w wypadkach samochodowych i ma wypadki około 40 kilometrów od domu. To nie pomoże, trzeba być ostrożnym. Wiecie, jakiekolwiek zło przychodzi w nasze życie, duchowo teraz, zawsze próbuje udawać mniejsze zło niż jest. Zauważyliście, że zło lubi nazywać siebie mniejszym złem. Każdym, wszystkim, co jest złe, tak jest. Na przykład jeśli magia, która jest całkowicie zła, magia lubi o sobie mówić, że jest biała magia i czarna magia. Tak jakby diabeł próbował ludziom mówić, że mają jakiś wybór. Tak jakby chciał powiedzieć, że jest lepsze piekło i gorsze piekło. Zło też lubi o sobie mówić, że jest lepszym złem albo mniejszym złem. Zwróćcie uwagę, dobro nigdy tak o sobie nie mówi. Nigdy się nie mówi, że jest lepsze dobro i gorsze dobro. Bo dobro jest dobro. I dlatego, jeżeli nie chcemy upaść, zobaczmy na początek upadku. Jakby wiem, że wiele razy, wcale nie tak dawno, był wspominany ten fragment Słowa Bożego tutaj. Więc ja nie będę się chciał powtarzać, ale chciałbym i wyciągnij z tego wnioski dla twojego życia. Ponieważ jest przed tobą tydzień, gdzie możesz parę razy upaść. Kiedy upadasz, czujesz uderzenie, zaczyna cię boleć. Kiedy upadasz w duszy, zaczyna boleć dusza. Wiele razy widziałem braci, siostry, którzy przychodzili do mnie tutaj, do kancelarii, czy do innego biura, gdzie prowadziłem służbę, czy po prostu przychodzili do mnie do domu i potrzebowali się modlić, potrzebowali porozmawiać. Zdarzało się, że przyjeżdżał brat i mówi, czy możemy pójść porozmawiać? I mówi, słuchaj, wytrzymałem. 3 lata nie dotykałem pornografii. Wczoraj w nocy nie wiem, co się stało. I widzę, że połamany, zbity, smutny, ciężko mu jest. Wcale nie chciał, ale mówi, ja nie wiem, co się stało. Jakoś tak wczoraj wieczorem znowu to zrobiłem. Albo innym razem przychodzi człowiek, mówi, słuchaj, już 5 roku nie paliłem. Ja nie wiem, co się stało. Gdzieś stracili styczność z tym, co ich trzymało. Nie wiem, co się stało. Innym razem ktoś przychodzi i mówi, już tyle wytrzymałem w tym czy w tamtym. Wiecie, o czym mówię, prawda? Wiem, że wielu z was być może nie ma problemu z pornografią. Wielu z was może nie zmaga się z paleniem, z piciem, ale każdy z czymś się zmaga. Każdy z nas gdzieś, wiecie, ma coś, nad czym pracuje. Prosi Boga o zmiłowanie, o łaskę. Jak mówiła ta pieśń, którą tu śpiewaliśmy, dopóki żyję, dopóki oddycham, twoja łaska, twoja łaska jest tą siłą, w której mogę się budować, mogę trwać, mogę widzieć, że masz cel dla mojego życia. Więc zobaczmy na sam początek. Problemy zaczynają się szybko. Pierwszy rozdział, wszystko w porządku. Drugi rozdział, dobrze. trzeci rozdział zaczyna się. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. Nie zwracajcie uwagę na węża, zwróćcie uwagę na to, że był chytry. Na to chciałbym, byśmy troszkę inaczej popatrzyli. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski, a gdy słyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Jedna z najbardziej znanych biblijnych scen. Od dziecka o tym wiedziałem, od dziecka o tym słyszałem. I pokazany jest po raz pierwszy prawdziwy przeciwnik. Na początku zwróciłem waszą uwagę. Zwróćcie uwagę, że jest chytry. Nie tylko, że jest wężem. Wąż tu jest przedstawiony jako diabeł, ale tu nie chodzi o jakiegoś małego, nie wiem, izraelskiego z pustyni Izraela czy z tamtych rejonów pustynnego węża. Tutaj mamy w języku hebrajskim takie słowo nahasz. To jest coś więcej niż jakiś taki wężyk, który chodzi po skałach. Tu chodzi o genialną, myślącą, inteligentną istotę. O kogoś, kto jest naprawdę bardzo, bardzo inteligentny. Słowo Boże uczy nas, że to ten wąż właśnie weźmie udział w bitwie, która będzie trwała przez wieki, w bitwie z potomstwem niewiasty, mówi nam Księga Objawienia. Żaden wąż nie żyje tak długo. Nie ma takiego gada, węża, który by przeżył od stworzenia świata przez całe czasy i dotrwał do objawienia. Żaden wąż nie żyje tak długo. Bóg nie walczy też z żadnym pustynnym wężem i nie obdarzył ich taką inteligencją. I to jest pierwsze, gdzie możemy popełnić błąd. Celowo wam to tak podkreśliłem. Ktoś powie, czemu on tak mówi o tej inteligencji? Czemu on mówi o tym, że ten wąż był taki mądry? Czemu on mówi, że to było takie coś? Bo chcę zwrócić uwagę, że bardzo łatwo możemy pomyśleć, że dlatego, że on był tak super inteligentny, udało mu się powieść Ewę, ale to będzie nieprawda. To nie super inteligencja węża przesądziła sprawę i tym chciałbym się zająć. Czasami ludzie mówią, wiecie, uważaj, bo diabeł chodzi jak lew ryczący i to jest biblijna prawda, amen. Ale mówią, uważaj, bo diabeł jest bardzo, bardzo mądry i może ciebie zwieść. I to też jest w jakiś sposób prawda. Ale choćby nie wiem, jak był diabeł mądry, nie zwiedzie cię, dopóki nie stracisz przyczepności, mówi Piotr, z swoim wybraniem i powołaniem, które utrzymujesz przez Słowo Boże i przez to, że pozwalasz Duchowi Świętemu w sobie żyć. Kiedy zasmucisz Ducha Świętego w sobie, to nie tylko będziesz doświadczał smutek jako chrześcijanin, ale też zobaczysz, że o wszystko musisz się bić własnymi pięściami. Musisz tak jak Adam o wszystko wyrwać z ziemi, wszystko wyrwać z tego życia i ciągle nie czujesz się szczęśliwy, ponieważ utraciłeś bardzo ważną relację, zaczynasz się ślizgać, wywracać. To nie superinteligencja. Gdzie wydaje się, że upadek, grzech dokonuje się nagle I za każdym razem, nie wiem, czy wam się to też zdarza, czy tylko ja jestem taki dziwny, kiedy czytam jakąś historię w Biblii, to przecież wiele razy już ją czytałem i wiem, jak to się skończy, nie? Ale wiele razy człowiek chciałby, żeby to się tak nie skończyło. To jest trochę tak, jak, nie wiem, oglądasz jakiś film i widziałeś go już wcześniej i teraz go oglądasz drugi raz i czasami wręcz łapiesz się na tym, że gdzieś tam w środku chciałbyś, żeby to się nie stało, co się ma stać. Ale przecież wiesz, że się stanie, to jest tylko film. Wiesz, że się stanie, bo to jest Słowo Boże, tak zostało napisane. I kiedy czasami czytam to, to chciałbym móc zawołać, krzyknąć, nie rób tego, nie rób tego. Pamiętam jeszcze, kiedy nasze dzieci były małe, był tylko Daniel i Alicja nasza, byli bardzo mali. Nie wiem, moja żona chyba będzie pamiętać lepiej, chodził Daniel chyba do pierwszej czy drugiej klasy, góra do trzeciej, ale chyba nie. Myślę, pierwsza, druga, jakoś tak. W każdym razie musiał robić zadanie i tego zadania było trochę więcej, pamiętasz to? Chyba wiesz, o czym chcę powiedzieć. I rozpłakał się nam wtedy. Ja mówię, co on mówi? Głupi Adam, musiał zgrzeszyć. Jakby nie zgrzeszył, to byśmy nie musieli chodzić do szkoły. Wiecie, pomyślałem sobie, to jest genialna myśl. No właściwie tak jest, no. Jakby nie zgrzeszył, to byśmy wiele problemów nie mieli, wiecie. Wiele z nas by nie musiało chodzić do lekarza. Nie musiałoby, nie wiem, i wielu innych rzeczy robić, których nie lubimy, prawda? I chciałoby się krzyknąć, nie rób tego. Kiedyś przyszła mi taka myśl. Nie wiem, czy byliście kiedyś, czy obserwowaliście, ja nie byłem na żywo, ale widziałem w telewizji kadrę narodową, czyli tą, tych, którzy grają w piłkę nożną, reprezentację w piłce nożnej. I ciekawą rzecz, oni normalnie ćwiczą, prawda, na boisku, grają, ale wiecie, co oni też robią? Oglądają na wideo mecze, które zagrali. Oglądają na wideo mecze, które gra ich przeciwnik, dokładnie. Ale oglądają inaczej niż my oglądamy. My włączamy mecz i go oglądamy. I ten sam mecz, który my oglądamy, 90 albo troszkę więcej minut, oni oglądają pół dnia. Oglądają go bardzo w zwolnionym tempie, bardzo powoli. Tam piłkarze nie biegają tak, tylko wszystko się rusza tak. Wiecie. Jakby mi mikrofon spadł, to by tak leciał. Wiecie dlaczego? Chcą uchwycić każdy szczegół, chcą. Wszystko się dzieje powoli. Nic się nie dzieje szybko, w zwolnionym tempie. Analizują, jak do tego doszło. I pomyślałem sobie, ciekawe by było, gdyby się dało sfilmować, gdybym mógł taki film nakręcić, wziąć kamerę i nakręcić z Adamem i Ewą taki film i powoli się przyjrzeć, móc każde słowo przemyśleć, każdy krok zobaczyć, każdą tą chwilę. Coś takiego sobie pomyślałem, czy byłoby możliwe i móc zobaczyć, gdzie jest ta różnica w przeciwieństwie do Jezusa. Jezus, kiedy diabeł do Niego podszedł, powiedział, idź precz, szatanie, w Mateusza, w 4 rozdziale, pamiętacie? A Ewa zaczęła się bawić. A kiedy bawisz się z grzechem, to jest tak, jak gdybyś się bawił z lwem. Jeśli bawisz się z lwem, to uważaj, bo się lew może zacząć bawić tobą. Kiedy bawisz się z grzechem, to wiedz, że wcześniej czy później grzech zacznie się bawić tobą. Grzech ma w sobie coś takiego, że zawsze wyciągnie na światło, zawsze cię sponiewiera i zrobi to w najgorszym momencie, kiedy tylko się da. Albo ty go sponiewierasz, albo on ciebie sponiewiera. I czasami zamiast studiować Słowo Boże, studiujemy nasze pokuszenie, studiujemy, rozmyślamy, co nam tam diabeł naopowiadał. Wiecie, widziałem jakiś czas temu na wideo ludzi, którzy do diabła mówili różne rzeczy i sobie pomyślałem, po co oni do niego tyle gadają. Kiedy człowiek zaczyna studiować pokuszenie, wchodzi na bardzo śliski grunt. Możesz się wywrócić. Wygląda to w ten sposób, że najpierw diabeł kusi, a człowiek zamiast powiedzieć tak jak Jezus, idź precz, szatanie, zaczyna mówić, no moment, poczekaj, daj popatrzeć chwilę. Ogląda. Wiecie, kiedy coś pierwszy raz ci rzuci przed oczy ktoś, to jeszcze nie jest grzech. Bo możesz temu powiedzieć tak albo nie. I zawsze, jeśli czemuś mówisz tak, to czemuś musisz powiedzieć nie. To jest duchowa zasada, którą odkrywam każdym krokiem mojego duchowego życia. Jeśli powiem w pracy czemuś tak, to muszę mojej żonie i dzieciom powiedzieć nie. Jeśli powiem moim dzieciom i żonie tak, to muszę komuś powiedzieć Nie, jeśli powiem grzechowi tak, to muszę Bogu powiedzieć. Nie, jeśli Bogu powiem tak, muszę dla grzechu powiedzieć. Nie, ale najpierw zawsze pokuszenie jest oglądanie. To jest ten moment, kiedy niektórzy nie wiedzą, jak to zrobić, zaczynają używać tych takich chytrych chrześcijańskich słówek typu mam na sercu. No bo nie powie, że Bóg mu powiedział, ale tak, wiecie, jak ma na sercu, no to co mu powiesz, nie? Ma na sercu, przygląda się. Potem taki etap usprawiedliwienia jest, kiedy się mówi, no ale to może być od Boga, wiesz, właściwie Bóg nie ma nic przeciwko temu. A potem jest zaślepienie i ta osoba nie tylko już mówi, że coś ma na sercu, nie tylko właściwie Bóg przecież nie mówi, że to jest złe, ale mówi, ja już inaczej żyć nie mogę, muszę tego doświadczyć. A więc to oglądanie, usprawiedliwianie się, a potem takie zaślepienie, kiedy nie odwracamy się od grzechu, tylko zaczynamy nim żyć. To jest bardzo łatwo, wiecie, opisać na przykład w wypadku pornografii. My jesteśmy, wiecie, szczególnie starsze pokolenie, które tu siedzicie. Czyli ludzie, powiedzmy, kiedy mówię starsze pokolenie, mam na myśli ludzi wyżej niż 35 rok życia. Nie chodzi mi o ludzi starych w żadnym innym sensie, jak tym, że nie zdajemy sobie sprawy, posłuchajcie, co chcę powiedzieć, nie zdajemy sobie sprawy, że nasze dzieci, dzisiejsza młodzież, oni wiedzą dużo rzeczy, dlatego że to, za co u nas za ucho szli do dyrektora, to oni mają w książkach. Oni są pokoleniem bombardowanym przez pornografię, przez zło, przez seks. Są otoczeni tym i my często nie potrafimy ich zrozumieć. Przeglądnijcie podręczniki waszych dzieci. Ja do dziś pamiętam, jak pani w trzeciej klasie znalazła, myśmy z kolegami wycięli z gazety jedną babkę, wiecie, bez biustonosza. Ale była afera. Mama była wzywana do szkoły. Wylądowaliśmy za uszy u dyrektora. Wiecie, makulaturę w szkole zbierali i zobaczyliśmy. Koledzy mówią, ty patrz, baba bez ubrania. Wzięliśmy, ale znaleźli nam to. Słuchajcie, rodziców do szkoły wzywali. Byliśmy u dyrektora. Wpisano do dzienników i do dzienniczków uwagi. Wasze dzieci to mają w podręcznikach. I to naprawdę to, co myśmy znaleźli, to jest nic w porównaniu z tym, czego ich uczą. A więc zło w różny sposób próbuje przeniknąć przez naukę, przez codzienność. I do czego zmierzam? Kiedy jakieś pokuszenie pierwszy raz przed tobą stanie, to jeszcze nie jest grzech, bo Jezus był kuszony. Problem jest, kiedy nie umiesz odwrócić wzroku. I to niekoniecznie musi być to. Ja użyłem tu pornografii, bo jest łatwo to wytłumaczyć. Ale to może być inne pokuszenie. Kiedy nie odwracasz wzroku, ale zaczynasz się tym bawić. Obracać to w palcach. Rzuciłeś palenie, ale zaczynasz się tym bawić. W myślach najpierw. Dialog z kusicielem. W zwolnionym tempie oglądam trzeci rozdział Księgi Mojżeszowej. Bez względu na to, jak jesteśmy silni i mądrzy, nie mamy z nim szans. Biblia mówi, jest bardzo inteligentny. On by świetnie grał w szachy. On wie, jak rozmawiać. I zamiast się odwrócić i powiedzieć, Bóg powiedział nie, ona zaczyna rozmawiać. A Biblia mówi, że to jest ojciec kłamstwa, doskonały logik, mówca, znający naszą psychologię. Wskazuje i zaczyna mówić coś, o czym by nigdy Ewa nie pomyślała, ani Adam. Wiecie, co on do nich mówi? Oni zaczyna mówić, że ich wspaniałe życie, wolność. Mówi, słuchajcie, wiecie, gdyby to tak sparafrazować, co on mówi, to by mógł powiedzieć, że on właściwie do nich mówi, wiecie co, wy jesteście ograniczeni, nie macie wolności, nie wszystko możecie. Bóg nie jest do końca taki dobry, jak się wam wydaje. To jest mniej więcej to, co mówi, ale nie może tego tak powiedzieć. Ewa nawet zaczyna przesadzać wtedy, wiecie, to jest to, co kiedy chrześcijanie są radykalni. I zaczyna Ewa nawet przesadzać i mówi, wiesz, nie wolno nam nawet dotykać tego drzewa. Bóg zabronił im jeść, nigdzie nie zabronił dotykać. Ale to ona miała w głowie, że jak nie wolno jeść, to lepiej, żeby tego nawet nie dotykać. Ale zaczyna dowolnie sobie interpretować, lekkie podejście, a wąż jest coraz mocniejszy w swoich argumentach. I zaczynają się druga rzecz, która się zacznie, jeżeli zanim upadniesz, znacie kogoś, kto upadł? To zawsze, jeśli go znacie, a być może jeśli sami upadliście, to wiecie, że dochodzi do momentu, kiedy zaczynamy kombinować ze Słowem Bożym. Zaczynają się kombinacje. Ludzie pozwalają, by Słowo Boże było podważane, poddawane w wątpliwość. Diabeł jeszcze nie mógł powiedzieć Ewie, wiecie, diabeł nie podszedł do Ewy i nie powiedział, słuchaj, zostań bolszewikiem, komunistą i ateistą. Tak się od początku to tak nie działa. Diabeł nie może podejść do mężczyzny, do ojca i męża i powiedzieć, słuchaj, zostań pedofilem i oglądaj w internecie, jak malutkie dzieci są gwałcone. Nie, tak on nie może, on by to odrzucił. Najpierw mu trzeba powiedzieć, wiesz, to sztuka. W ogóle to jest spokojnie. No. Przecież nie chcę, żebyś nie wiadomo co. Gdzie nigdy złodziejowi się nie mówi, słuchaj, ma okradnij bank na milion dolarów. Dobrze to kiedyś David Wilkerson wytłumaczył, kiedy ukradł ojcowi dolara. Nie wiem, czy pamiętacie to kazanie Wilkersona. Ojciec wziął za ubranie, zaniósł na strych. Jeszcze wtedy nie istniała komisja do praw dzieci w Ameryce. Położył na komodzie i się rozpłakał. Potem wziął kija i tak go zlał, że nie mógł chodzić tydzień. I kiedy do niego później mówił, mówi, to nie chodzi o tego dolara. Ja bym ci tego dolara dał, mówi Dawid, gdybyś mnie poprosił. Chodzi o to, że jeżeli miałeś odwagę ukraść dolara, kiedy urośniesz, będziesz kradł setki dolarów. Chodzi o to, że zacząłeś się bawić ze złem. I wtedy się minimalizuje ważność Słowa Bożego. Mówi się o nim jako coś, no wiesz, no Biblia swoje, ale życie swoje, nie, no wiecie jak jest. Mówi się o nim jak coś, co można układać pod siebie. I Bóg zaczyna być przedstawiony nie jako Bóg, który kocha, który cię miłuje i ma dla ciebie naprawdę plan, tylko jak ktoś, kto właściwie zabrania. To nie wolno i tamto nie wolno. I ludzie tak myślą o chrześcijaństwie. Wiecie, ile razy ja spotkałem ludzi, którzy mnie pytają, a wolno wam i tam coś... Najczęściej pytają, czy nam wolno pić. Albo pytają, czy wolno u nas palić. Albo czy wolno i tam jeszcze coś innego mają. Bo to jest ich obraz Boga. Wiecie, kiedy ktoś jest zakochany na przykład, to nikt nie pyta zakochanego chłopaka, słuchaj, a wolno ci ją zdradzać, czy nie? To jest oczywiste, że nie. Ale dlatego właśnie, że Kościół wygląda, jakby wcale nie kochał Boga. Ludzie widzą tylko religię, pytają nas, co nam wolno, a co nie wolno, zamiast nas pytać, na ile kochamy Boga. Pytają się ludzie, jak daleko można się posunąć, żeby nie pójść do piekła, zamiast się pytać, jak blisko Pana można chodzić, żeby Go kochać jeszcze mocniej. Kto wie, czy Bóg chce dobrze? Ewa spokojnie słucha, jak diabeł mówi o podejrzanych motywach Pana Boga i całkowicie jakby nie mówi. Pomijana jest Boża dobroć, Bóg zaczyna być oskarżony o złe zamiary. Zobaczcie na to w zwolnionym tempie. I jeśli nie staniemy twardo za tym, co powiedział Bóg, co jest Bożym Słowem, to odkryjemy, że dużo łatwiej i prościej i bezkonfliktowo jest po prostu nie być posłusznym Panu Bogu. Pamiętacie, kiedyś tutaj to powiedziałem. Łatwiej być nieposłusznym Bogu, mniej z tego problemu. Bo tego, co nie jest pewne, nie będziemy bronić. Potem w zwolnionym tempie patrzę, jak on działa. Potem skupia się na tym, co nam się chce. Dopóki będziesz pracownikiem Bożym, dla którego główną wartością jest wola Boża dla twojego życia, kusiciel nie może zacząć cię pytać, czego tobie się chce. Powiem wam, dzisiaj tysiące ludzi żyje w ogóle nie zwracając uwagi na wolę Bożą. Robią, co chcą, idą, gdzie chcą, żyją, z kim chcą, żyją, jak chcą, jadą, gdzie chcą i nikt się już nie pyta, jaka jest wola Boża. Spotykamy ludzi, którzy mówią, po prostu, jeśli to jest trudne, no to oni będą robić co innego. Ludzie porzucają Boże drogi, no bo za trudno, bo ich ktoś uraził, bo coś. Nikogo nie obchodzi, co Bóg ma. Nie ma właśnie tego umacniania swojego powołania i wybrania. Umacniaj powołanie i wybranie, a nie poszukuj lepszej, łatwiejszej drogi. Ale ona już nie umacnia. W zwolnionym tempie zaczyna widzieć, jak on widzi, że jej się chce. Kobieta zobaczyła i nie będę studiował tego, wielu kaznodziejów to studiowało. Znacie to. Kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości. Miłe dla oczu, zobaczyła pożądliwość oczu, godne pożądania, pożądliwość ciała, pożądliwość wiedzy, chce wiedzieć. Patrzymy i w naszej głowie zaczynają tłoczyć się myśli. I dlatego warto być pełnym Słowa Bożego. bo Słowo Boże natychmiast podda ci werset, jesteś go pełny. Jezus mówił, tydzień temu o tym tutaj Rick mówił. Jeśli powiedziano, jeśli zabijasz, to jest grzech, a Jezus mówi nie, jeśli nienawidzisz, to jest problem. Nie baw się. Powiedziano, jeśli cudzołożysz, Jezus mówi nie, jeśli patrzysz, nie baw się tym w ogóle. Nie miej w grzechu rozrywki. I dlatego zwróćcie uwagę, co Jezus mówi. Nie, żeby nie zabijać, nie, żeby nie cudzołożyć, ale żeby nawet w nas tego nie było, w środku, w naszych myślach, w naszym sercu. I apostoł pisze, przemieńcie się przez odnowienie, przez całkowitą przemianę myślenia, taka metanoia, mamy stać się kimś zupełnie innym. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. A po co? Abyście umieli rozróżnić, co? Co jest wolą Bożą, co jest miłe, dobre, doskonałe. Dzisiaj brak przemiany powoduje, że nie widzisz, co jest wolą Bożą dla twojego życia, ponieważ nie trwasz w Słowie. Kiedy nie trwamy w Słowie, nie wiesz, czego, co masz robić. I powiesz, ale ja nie wiem, co mam robić, jaka jest moja służba. A z tym, co miałeś, może nawet zrezygnowałeś. Brak przemiany. Biblia po to chce nas przemienić, byśmy wiedzieli, po co się urodziliśmy. Nie urodziłeś się na nic. Nie urodziłeś się po to, żeby być nieszczęśliwym człowiekiem, który żyje jak koń. Koń do roboty tak żyje. Je, śpi, potem idzie do toalety, potem do roboty, potem je, potem śpi, potem idzie do toalety, potem do roboty i cała biografia konia. Ty masz cel Boży, ale w zwolnionym tempie widzę Ewę. Diabeł ją posuwa ku nieposłuszeństwu. Wchodzi na drogę wątpliwości w Boże Słowo i koniec był praktycznie przesądzony. Nasze argumenty mają zawodny fundament. Ludzie od lat te same błędy popełniają. I zgrzeszyła. I tu się zaczyna punkt drugi, kiedy się już zgrzeszy. Wiecie, wszyscy ludzie lubią się czymś dzielić. Człowiek albo się dzieli grzechem, albo Ewangelią w swoim życiu. Zauważyliście? Tak jak chrześcijanie, przynajmniej niektórzy, lubią dzielić się Ewangelią, tak grzesznicy lubią dzielić się grzechem. I kiedy Ewa zgrzeszyła, podzieliła się tym ze swoim mężem i on w podobny sposób moglibyśmy przestudiować to samo. Nie wiemy, jak to dokładnie tam było, o czym rozmawiali, ale nie czujemy się sami w czymkolwiek dobrze. Człowiek zawsze chce się zgromadzać, stąd mamy różne zgromadzenia. Ale grzech oddziela Boga i ludzi. Grzech zawsze sprawi, że nie będzie człowiek chciał mieć relacji z wierzącymi. Ludzie lubią się łączyć i kiedy człowiek zgrzeszy, nie ma relacji z Kościołem, wtedy poszukuje z kim może dzielić się w swoim grzechu. I tu jest właśnie bardzo ślisko jak na śniegu. Kiedy stracisz przyczepność z żywym Bogiem i z Jego Słowem, bardzo szybko padniesz. Czasami ludziom się wydaje, że wiedzą, jak chodzić, ale wywracają się. Dlatego jeszcze raz przeczytam psalmistę. Nie wiem, jak wy, mówi psalmista. Ja nie wiem, jak wy. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje. Omal nie poślizgnęły się kroki moje. 73, drugi, trzeci werset. Grzech zadziałał. To jest trochę tak jak zamówienie czegoś przez internet. Nie od razu, ale działa. Jak na przykład wchodzisz do internetowego sklepu, on może być gdzieś w Szwecji albo w Ameryce, zamawiasz towar, no to nie masz go zaraz potem w domu. Ale on już jest w drodze. Kiedy dzwonisz przez telefon, to rachunek nie przychodzi od razu, chyba że masz telefon na kartę. Ale normalnie nie przychodzi od razu. Przyjdzie na koniec miesiąca. Kiedy zgrzeszy, grzech rodzi śmierć. Ale nie pada się od razu trupem. Rachunek przychodzi zawsze potem. I w Jezusie jest nasz ratunek. Możliwość powrotu do relacji z Bogiem. Kiedy czujesz, że dzisiaj jesteś tutaj, ale czujesz, że wszedłeś na taką śliską, na śliskie zbocze, że coraz mniej rzeczy łączy cię z Bogiem. Chcę skończyć teraz, ale posłuchajcie mnie. Jeżeli czujesz, że w twojej pracy, w twoim małżeństwie, twoje relacje z żoną, z dziećmi coraz mniej łączy ciebie i Pana Jezusa, to właśnie wkrótce się możesz poślizgnąć. i albo upadniesz w grzech, albo w jakieś wypalenie zupełne, albo w jakieś zagniewanie, w gorycz. I w ten sposób zaczniesz umierać. Potrzebujesz znów się mocno chwycić Pana. I Biblia mówi, dzieci, jeżeli kto zgrzeszy, mamy orędownika. Czasami myślimy, że zgrzeszyć to jest zrobić jedną rzecz, ale grzech to jest stan, w którym trwamy. Możesz ten stan zmienić dzisiaj, kiedy w modlitwie powiesz, Panie, czuję, że jestem dalej od Ciebie niż byłem rok temu. Jestem dalej niż byłem 5 lat temu. Czuję, że coś jest nie tak. Chcę Ci służyć, ale ja nawet nie wiem, co mam robić. Ale jak mam wiedzieć, co mam robić, jak nie umacniam mojego powołania, nie umacniam tego Bożego wybrania. I zaczynamy wtedy robić coś. I Kościół się staje pełny ludzi, którzy robią coś, cokolwiek. A Bóg ma dla Ciebie swoją wolę. Słyszycie mnie? Bóg ma swoją wolę. Dla każdego z Was jest Boża wola. Nie coś, żebyś się nie czuł winny. Nie coś, żeby Cię bracia i siostry powiedzieli, Ty, a Ty coś robisz? Tylko Boża wola dla Twojego życia. Urodziłeś się, by być otoczony miłością, Bożym prowadzeniem i aby Bóg Cię mógł użyć. Po to ja się urodziłem i Ty. Stańmy do modlitwy. Czy jest ktoś na sali, kto chciałby znakiem ręki podać, żeby się o niego modlić w tej sprawie? Nie będę was wyciągał do przodu. Tam, gdzie stoicie, zostaniecie, żeby się ktoś nie bał, że go tu będę ciągnął. Ale daj znak reszcie Kościoła, że czujesz, że potrzebujesz Bożej mądrości w tej sprawie, że chcesz być bliżej Niego, że coś ostatnio czujesz, że potrzebujesz więcej zachęty. Nie po to, żeby Cię ktoś krytykował. Nie będę Cię krytykował. Nikt Cię nie będzie krytykował. Myślę, że nikt nie jest tak niedojrzały, by to robić. Ale chcę się o Ciebie modlić. Podnieście rękę. Kto potrzebuje modlitwy? Patrzcie na tych, co podnieśli rękę. Rozejrzyjcie się. Jest parę rąk w górze. Podnieście wyżej, żeby Was inni widzieli obok Was. Rozejrzyjcie się, ci, którzy nie podnosicie ręki. Wierzę, że jeśli nie podnosicie ręki, to jest znak, że jesteś tam, gdzie masz być. Bóg jest w Twoim życiu najważniejszy. I nie potrzebujesz dzisiaj, czujesz się mocny, ale inni czują się słabsi i potrzebują dzisiaj Twojej pomocy, Twojej modlitwy. Popatrzcie na tych, co podnieśli rękę i pomódlmy się o nich. Ojcze, dzisiaj jako Kościół Jezusa modlimy się o tych, którzy podnieśli swoją rękę, bo czują, że gdzieś tracą przyczepność, że gdzieś coś jest nie tak i Panie, dziękuję Ci, że my nie potrzebujemy wiedzieć, co to jest. My nie mamy żadnych motywów, aby ich oceniać, opisywać to, zgłębiać albo broń nas przed tym, Panie Boże, oskarżać ich lub krytykować. Ale modlimy się dzisiaj o tych, którzy mieli odwagę podnieść swoją rękę do góry. Jako Kościół, przyjdź Duchu Święty, dotknij się tych, którzy podnieśli swoją rękę. Umocnij ich, daj im przeżyć tydzień, w którym mocno poczują, że Bóg ich kocha, pociąga do siebie, prowadzi, że chce ich ratować. Proszę Cię, wskaż im, co jest tą rzeczą, która ich najbardziej od Ciebie oddziela. Co jest przeszkodą pomiędzy Duchem Świętym i Jego cichym głosem, a stanem, w którym są. Proszę Cię, Panie, byśmy byli miejscem, zborem, gdzie Duch Święty może mówić do dzieci Bożych. Gdzie dzieci Boże są prawdziwie według Słowa Bożego tymi, których Duch Pański prowadzi. Proszę Cię, daj nam taką odnowę w świętym imieniu Jezusa. Amen. Ci, którzy podnieśliście rękę, niech Was Pan błogosławi. Cieszę się, że poprosiliście o modlitwę. Tych z Was, którzy widzieliście tych, co podnieśli rękę, chcę jeszcze o jedno poprosić. Zapamiętajcie tych, którzy koło was podnieśli dziś rękę. I dziś wieczorem, kiedy będziecie się modlić, albo jadąc autem, kiedy będziecie się modlić, kiedy będziecie mieć czas tej chwili, ja mam kilka razy dziennie taki czas, przynieście tych ludzi Panu. Powiedz, Panie, a jeszcze ta sprawa tej siostry czy brata, który koło mnie podniósł rękę. Wiecie, tak łatwo jest czasami krytykować człowieka, który upada, prawda? Mówimy, że był, chodził do nas, a teraz kradnie, pije, włóczy się, krytykuje. Coś wam powiem, nie mamy prawa tak oceniać. Dzisiaj paru ludzi podniosło rękę, bo poprosili, wiecie o co? Nie o naszą opinię, a o naszą modlitwę. Chcecie ich tu widzieć dalej? Chcecie widzieć, jak chodzą? Otoczcie ich miłością, a miłość to też modlić się. Niech Pan was błogosławi, przyjaciele. Usiądźcie. Amen.